Szczęść Boże, szanowni słuchacze, w audycji Na Cztery Łapy wita Państwa lekarz weterynarii Renata Dziedzic. Dzisiaj wyjątkowo smutna i osamotniona, bo psinka Sabinka z powodów niezależnych ode mnie musiała zostać w domu. Ale mimo wszystko myślę, że dzielnie damy sobie radę, a zapraszam dzisiaj Państwa na spotkanie z pasażerami na gapę u naszych milusińskich. Sezon urlopowy dobiegł końca i może być tak, że po wakacyjnych wojażach, po bytowaniu naszych psów, kotów w różnych dziwnych warunkach i okolicznościach przyrody, mogły z naszymi zwierzakami wrócić do domu przeróżne pasożyty i dzisiaj chciałabym się skupić na przeglądzie ektopasożytów. Generalnie ektopasożyty to są organizmy, najczęściej roztocza czy owady, czyli generalnie grupa stawonogów, które bytują na skórze, ale i warto podkreślić, w skórze naszych czworonożnych podopiecznych. Faktem jest, że działają one generalnie na szkodę naszych zwierzaków, natomiast warto zwrócić uwagę, że szkoda ta polega nie tylko i wyłącznie na bytowaniu w skórze czy na skórze i powodowaniu przeróżnych dermatos, czyli chorób skóry, świądów, wtórnych uszkodzeń, bąbli, ropnych zapaleń i wymieniać mogłabym jeszcze długo. Ale przede wszystkim proponuję zapamiętać, że część z tych pasożytów, z tych ektopasożytów, to są organizmy przenoszące inne groźne choroby, patogeny, a z kolei w przypadku pasożytów krwiopijnych, bo i takie bywają i bytują na naszych czworonogach, to solidna inwazja tego typu pasożytów może prowadzić do osłabienia, do wyniszczenia, do anemii, więc myślę, że nie warto bagatelizować przysłowiowych pchełek czy kleszczy i o tym będzie dzisiaj słów kilka. Chciałabym, żebyśmy dokonali wspólnie takiego przeglądu najczęściej spotykanych pasożytów, natomiast to, co w moim odczuciu bywa bardzo złudne, to fakt różnorodności czy odmienności objawów, które idą w ślad za występowaniem tych pasożytów na skórze bądź w skórze, albo co jeszcze bardziej bywa mylące, czasem inwazje pasożytnicze przebiegają zupełnie bezobjawowo. I generalnie nie na darmo mówi się w niektórych gronach, że dermatologia powoli zaczyna być królową innych nauk, z tego względu, że jest fascynująca i polega przede wszystkim na wykluczaniu pewnych dolegliwości, patogenów, pasożytów, aby postawić ostateczne rozpoznanie. Tak więc, szanowni państwo, o ile przygody z pchłami czy kleszczami są ogólnie znane w towarzystwie psiarzy czy kociarzy, tak znacząco mniej osób słyszało o świerzbowcu, zarówno o tym skórnym, drążącym, jak i również o tym usznym. Jeszcze generalnie mniej osób mogło słyszeć, bo spotkać się z nużycą, czyli chorobą skóry wywołaną pasożytem nużeńcem, co jest o tyle mylące, że to jest choroba przebiegająca właściwie bez świądu u naszych podopiecznych, gdzie generalnie przyjmuje się, że jeżeli pies czy kot się drapie, to podstawową przyczyną tego są pasożyty skóry. Owszem, tak często bywa, ale nużyca jest o tyle złudna i myląca, że może przebiegać zupełnie bezobjawowo, ale o tym słów kilka za chwileczkę. Oczywiście nasze zwierzaki mogą mieć wszy, nasze zwierzaki mogą mieć wszoły. Chciałabym poświęcić słów kilka na zapoznanie Państwa z takim pasożytem, który w żargonie określa się łupieżem wędrującym u naszych zwierząt. To jest roztocze odźwięcznej nazie Heyletiella. Warto pamiętać o innych krwiopijcach, takich jak o komarach i tu nie martwimy się tylko i wyłącznie bąblami i świądem, ale to są właśnie wektory nicieni, które powodują nieraz duże spustoszenie w organizmie naszych zwierząt, szczególnie jeżeli mamy to nieszczęście, że nasz zwierz zostanie zarażony nicieniem płucnym, który wcześniej czy później jako postać dorosła bytuje w sercu, w jamach serca, ewentualnie w naczyniach płucnych. No i myślę, że warto jeszcze wspomnieć o inwazji much, które niestety u zwierząt porzuconych, osłabionych w złej formie ogólnej mogą składać jaja w tkankach skóry i podskórza. I niestety larwy wydobywające się z tych jaj też czynią niewyobrażalne spustoszenia i czasem opracowanie takich ran wywołanych przez larwy powoduje olbrzymi wysiłek u lekarzy weterynarii. który bardzo często bywa jednak okupiony dużym smutkiem i eutanazją takiego zwierzęcia, które jest zaatakowane przez larwy much. Podsumowując dotychczasową część naszego dzisiejszego spotkania, warto podkreślić, że nawet jeżeli mamy podejrzenie, że nasz zwierzak cierpi na pasożyta skóry, szukajmy pomocy lekarza weterynarii. Z tego względu, że panuje mnóstwo opinii, często błędnych, że przykładowo szamponoterapia odpowiednim szamponem jest w stanie pomóc nam w walce z pchłami i jak gdyby to będzie wystarczające. Czy jeżeli nasze zwierzę ma zmiany skórne, to posypiemy mąką ziemniaczaną, czy zrobimy przymocki z octu, bo takie są babcine sposoby, nie umniejszając im, ale one nie do końca pomogą nam w walce z pasożytami. Tak więc po pierwsze, na chwilę obecną należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę zmian skórnych, powykluczać, co możemy wykluczyć, znaleźć przyczynę zmian dermatologicznych, potwierdzić bądź wykluczyć, że jest to pasożyt. Jeżeli jest to pasożyt, to należy właściwie go zidentyfikować, bo od tego zależy dalsze postępowanie farmakologiczne, jak i również profilaktyka ewentualnych nawrotów rozwoju choroby pasożytniczej. I pamiętajcie, że należy zawsze dobrać odpowiedni lek i stosować go odpowiednio długo. Osobą kompetentną do przekazania Państwu takich informacji jest lekarz weterynarii. I tutaj w przypadku doboru leków przeciwpasożytniczych słów kilka na temat niektórych ras psów, które wymagają wyższej świadomości właściciela i lekarza, że macie akurat Państwo takiego psa, a nie innego. Już tłumaczę dlaczego. Są rasy psów genetycznie obciążone wadą, która dźwięcznie nazywa się wada MDR1. Nie będę rozwijać tego skrótu, nie będę tłumaczyć, na czym ta wada genetyczna polega. Natomiast w przypadku występowania pasożytów u tej grupy ras istnieje ryzyko, że klasycznie stosowane leki przeciwpasożytnicze w klasycznie stosowanych, bezpiecznych terapeutycznie dawkach w tych konkretnych rasach czynią olbrzymie spustoszenie zdrowotne, co wynika właśnie z obciążenia genetycznego i tej wady genetycznej, powtarzam raz jeszcze, MDR1. Warto mieć świadomość, że coś takiego istnieje. Rasy szczególnie często obciążone tym problemem to są na przykład border collie, to są owczarki szkockie, to są owczarki szetlandzkie, owczarki angielskie, owczarki staroangielskie, owczarki australijskie. Jeżeli mają Państwo w domu takiego pieseczka, a nie mieliście dotychczas świadomości, że tego typu przypadłość może mieć miejsce, warto pokusić się o wizytę u lekarza weterynarii i zrobić specjalistyczne badania krwi, które jednoznacznie w systemie zero-jedynkowym potwierdzą nam, że stosowanie określonych leków u waszego psa jest bezpieczne bądź nie, bo to w sytuacji dalszego postępowania i diagnostyki, szczególnie w przypadku chorób pasożytniczych, może często ratować życie państwa zwierzaków. Warto wiedzieć, co w psie siedzi i myślę, że dla państwa poczucia bezpieczeństwa i komfortu waszych czworolapnych podopiecznych z tych konkretnych obciążonych ryzykiem mutacji MDR1 raz warto wiedzieć, czy faktycznie ten deficyt genetyczny występuje, czy nie. No i teraz skupmy się na kilku ciekawostkach dotyczących powszechnych inwazji pasożytniczych u naszych podopiecznych. Pchły, kochani, apel do Państwa. Nie złoście się na lekarzy weterynarii, nie obrażajcie, nie traktujcie tego jako dokuczliwości z naszej strony. Jeżeli lekarz weterynarii postawi w przypadku pieseczka żyjącego w najbardziej komfortowych, sterylnych warunkach rozpoznania, że Państwa pies ma pchły. Tak się, drodzy Państwo, zdarza. Czasem wystarcza jedna przypadkowa pchła, szczególnie w sytuacji, jeżeli zwierzę jest uczulone i dochodzi do reakcji immunologicznej na antygeny śliny w przypadku pokąsania przez pchłę, że wystarczy jedna pchła, aby psa, u psa rozpoznać alergiczne pszle, zapalenie skóry. Nie bierzcie Państwo tego do siebie, że my podważamy Państwa dbałość o zwierzęta, że my podważamy warunki, w jakich zwierzęta Wasze żyją. Tak się dzieje, że czasem mogą być inwazje pcheł również u psiaków, które żyją w warunkach wychuchanych, nieomalże steryjnych. Myślę, że warto sobie zapamiętać, że jedna pchła to jest mniej więcej 50 pchlich jaj dziennie. Więc proszę zwrócić uwagę, jak olbrzymie może być narażenie zwierzaków na inwazję pchle, szczególnie w środowisku, gdzie te pchły już bytowały i bytują. Generalnie larwy pcheł, które z tych jajeczek się wylęgają, są o tyle cwane, jak ja to mówię i się śmieję, że reagują na bodźce mechaniczne, reagują na zmianę temperatury, reagują na wzmożone stężenie dwutlenku węgla, czyli w sytuacji, jak pojawia się w cudzysłowie przysłowiowa ofiara, to te larwy w tym momencie przyczepiają się do skóry potencjalnego żywiciela i na nim bytują. Warto pamiętać to, o czym mówiłam już na wstępie, że szamponoterapia, wyczesywanie czy jednorazowe potraktowanie repelentem nie pozwala nam na pozbycie się pchlej inwazji, z tego względu, że jaja bytują w środowisku i warto zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii w poszukiwaniu odpowiedniej terapii i ewentualnej profilaktyki przyszłych, późnych nawrotów pcheł u naszych podopiecznych. Kolejna kwestia, kleszcze. O kleszczach wypowiadałam się nieraz. Szanowni Państwo, z kleszczami problem nie polega na ich miejscowym ugryzieniu i ewentualnej miejscowej reakcji na ugryzienie, tylko kleszcze to przede wszystkim samozło, z tego względu, że to są wektory, czyli przenoszą szereg przeróżnych patogenów, które powodują niewielokrotnie i śmiertelne choroby ludzi, jak i naszych podopiecznych. Mam tu na myśli na przykład boreliozę, mam tu na myśli odkleszczowe zapalenie mózgu, mam na myśli erlichiozę, anaplazmozę, ale generalnie zawsze i wszędzie apeluję, stosujcie Państwo preparaty przeciwkleszczowe przez cały rok, nie tylko tak jak się to utarło, że inwazje kleszczy są groźne na wiosnę, nie. Kleszcze żerują w naszym środowisku przez cały rok i generalnie dobrze dobrany preparat przeciwpchelny w postaci kroplerek, obruszki czy tabletek zabezpiecza i likwiduje do minimum ryzyko zakażenia na choroby odkleszczowe. Nie upierajcie się Państwo w gabinetach lekarza weterynarii, że Wasz pies czy kot nigdy nie miał kleszcza, bo Wy dokładnie oglądacie jego futerko. Bo te formy, które Państwo klasycznie kojarzycie jako takie duże, najedzone kleszcze, to są zazwyczaj samice po żerowaniu. Natomiast kleszcze żerują również w postaci nimf, i bardzo często niezauważalne mikroskopijnych rozmiarów są samce kleszczy. Nie jesteście Państwo w tego stanie w palpacyjnie w sierści psa wynaleźć. Tak więc polemiki, że u Państwa preparat przeciwkleszczowy dla zwierzaka jest niepotrzebny, bo Wasz zwierzak nigdy nie miał kleszcza, są bezpodstawne i bywają złudne. Profilaktyka i jednorazowy wydatek na miesiąc czy na kwartał i zakup środka przeciwkleszczowego jest znacząco bardziej ekonomiczny, aniżeli długie, poważne leczenie, często kończące się nawet transfuzją krwi, jak to ma miejsce na przykład w przypadku choroby odkleszczowej babesziozy, a i tak ryzyko powikłań i zgonu jest stosunkowo wysokie. Mówiłam już o wszach i wszołach. Mamy wesz psią, mamy wszoła psiego, mamy wszoła kociego. Generalnie to są zwierzęta krwiopijne, natomiast również odżywiają się złuszczonym naskórkiem. Generalnie zdarzają się inwazje z różnym nasileniem świądu. Czasem tego typu inwazje pasożytnicze przebiegają bez zupełnych objawów zewnętrznych. Dlatego też weterynarz w trakcie badania dermatologicznego może znaleźć takiego w cudzysłowie przyjaciela i powiedzieć nam o tym. Wspominałam już o komarach, które przenoszą również pasożyty i nicienie, tak zwaną dirofilarię, która w Europie, a szczególnie w Polsce, kiedyś była nieodnotowywana, teraz znajduje się wśród psów ona coraz częściej. Warto jeszcze wspomnieć o nużeńcu. To jest roztoczek, które generalnie bardzo często bytuje w mieszkach włosowych naszych podopiecznych i nie daje zupełnie żadnych klinicznych objawów. Nużeńcem zarażają się już nawet kilkudniowe szczeniaki przez kontakt bezpośredni ze swoją mamą i one bardzo często też przechodzą zupełnie bezobjawowo atak nużycy. Zdarza się tak zwana nużyca młodzieńcza, kiedy mogą pojawić się u naszych szczeniaków miejscowe ogniskowe wyłysienia czy zmiany i psy, mówiąc z tego, bardzo często wyrastają. zmieniają, natomiast czasem nóżyca ma przebieg uogólniony i tu niestety musimy doszukać się przyczyn w naszym organizmie, które powodują dosyć znaczne upośledzenie układu immunologicznego, bo w tym momencie uogólniona nóżyca wymaga nie tylko intensywnej terapii dotyczącej walki z samym pasożytem, ale zazwyczaj wymaga wspomagania i leczenia chorób ogólnoustrojowych, które z tą nóżycą idą w parze. Kwestia ostatnia, drodzy Państwo, świerzb i świerzbowiec. Mamy świerzba drążącego, mamy świerzba usznego. Generalnie to jest choroba pasożytnicza dosyć inwazyjna, stosunkowo szybko przenosi się między zwierzętami, szczególnie w przypadku bezpośredniego kontaktu. To, co jest ciekawe, że w przypadku świerzba skórnego świąt jest tak silny, że czasem mamy wrażenie, że zwierzę nie robi nic innego, tylko poświęca całe swoje życie na drapanie się. Bardzo charakterystyczny jest tak zwany odruch otopodalny, czyli w przypadku psów czy kotów, które mają świerzba drążącego, 90% tych zwierzaków podrapana po uchu w okolicy małżowiny oddaje ruchy drapania kończyną miedniczną. To jest bardzo charakterystyczne. I kwestia, o której warto pamiętać, czyli tak zwany łupież wędrujący, to są czasem widoczne gołym okiem mikroskopijne roztocza, które bytują w takich łuskach naskórka, przebudowanego naskórka naszych podopiecznych. I czasem to wygląda spektakularnie, bo widać, że coś w tych łuskach się porusza, stąd nazwa łupież wędrujący. Natomiast podsumowując, jeżeli podejrzewamy pasożyta skóry, zawsze do weterynarza. Jeżeli nie podejrzewamy pasożyty skóry, ale widzimy, że są zmiany na skórze, zawsze do weterynarza. Pamiętajmy, że klasycznie utarte pojęcie, że jeżeli nasz pies się drapie, to ma pasożyta skóry, jest po części prawdziwe, bo czasem są pasożyty, które nie dają objawów świądu, a wymagają leczenia. Nie obrażajcie się Państwo o to, że w diagnostyce różnicowej my te pasożyty skórne bierzemy pod uwagę, bo to nie jest tak, że my podważamy Państwa dbałość o Waszych podopiecznych, ale tak się czasem dzieje. Nie bagatelizujmy pasożytów, bo mogą prowadzić do uogólnionych chorób, a nawet zgonu. Przypominam chociażby problem z babesią i chorobami odkleszczowymi. I generalnie pamiętajmy, profilaktyka w tym wypadku potrafi czynić cuda. Odpowiednio dobrany preparat przeciwpasożytniczy i odpowiedni czas jego stosowania to jest clue w temacie. Z Bożym błogosławieństwem pozdrawiam, Renata Dziedzic.